Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5 minut po godzinie 12. Już z okładem, zaraz będzie 6 po 12 w czasie reakcji. Witamy wszystkich drogich naszych słuchaczy i tych stałych, i tych, którzy być może po raz pierwszy dzisiaj nas słuchają. Aleksandra Mazur-Woroniecka za konsoletą. Program zrealizuje Sławomir Orlik przy telefonach. Za chwilę zasiądzie, jeszcze uzupełnia informacje na naszej stronie internetowej i zdjęcia. Za chwilę zachęcę do oglądania tych zdjęć. Mają one związek z dzisiejszymi tematami. I Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Trochę przysłuchiwałem się tym głosom dzieci, które dzisiaj kończą szkołę. 73 dni wakacji. Ale by się chciało wrócić do tamtych czasów, prawda? Ale jak mawiają Czesi, to se ne vrati. No, trzeba korzystać z tego wieku, jaki się ma. Dobrze, to na początek może coś dla rodziców od naszego słuchacza. Posłuchajmy.
Witam, Marek z tej strony. Ja do czasu reakcji. Chciałbym, bo ponieważ macie bardzo dużą słuchalność w całym regionie, zaapelować do rodziców. Od paru dni zwróciłem na jedną rzecz uwagę, że wielu rodziców przechodzi z dziećmi, z małymi dziećmi za rączkę w miejscach zupełnie do tego nieprzeznaczonych, gdzie pasy są autentycznie czasami 5 metrów albo 10 metrów od nich, nie przejdą przez ulicę, żeby przejść po pasach, tylko idą na skróty. I tego tych małych dzieci uczą. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dajcie sobie do myślenia i zastanówcie się, czego uczycie własne dzieci. Wyrzucania papierków, gdzie popadnie, petów. Życzę miłego dnia.
No i to jest głos rozsądku. Proszę Państwa, ten apel podpisujemy się oczywiście pod nim. 510, 3, 7 i 3, 2, czujny numer. Tutaj wszystkie apele i głosy rozsądku nagrywa nasz automatyczny sekretarz. Także oczywiście propozycje tematów, a także komentarze do tematów na przykład dzisiaj podjętych w naszym programie. Zobaczymy, czy wszystkie uda się zasygnalizować, bo sporo tego jest. 510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia i także czas reakcji Małpa Radio Szczecin. Czas reakcji Małpa Radio Szczecin.pl, adres mailowy. Mogą Państwo pisać. Bardzo dużo maili otrzymujemy, ale także listy napisane odręcznie. Cieszymy się z tych listów odręcznych, bo one wymagają większego wkładu pracy. Z kolei jest z nimi mały problem, bo jeżeli mamy taki list przekazać do instytucji jakiejś, czy do firmy, czy do jakiejś osoby, której dotyczy list, to mamy z tym problem. Trzeba to skanować i tak dalej. Nie zawsze jakość wychodzi odpowiednia. Zatem, jeżeli Państwo mogą, to prosimy jednak pisać na klawiaturze komputera i w ten sposób wysyłać do nas, no, ale oczywiście nie unikamy także listów pisanych odręcznie. Czas reakcji @radioszczecin.pl. No to w takim razie trzeba adres taki zwykły przypomnieć, Aleja Wojska Polskiego 73, Polskie Radio. To teraz będzie o piłce. Mieliśmy już, jak to było? Mecz otwarcia, mecz o wszystko i chyba z Japonią będzie mecz o honor. Będzie trudno z tym honorem, bo Japończycy potrafią zrobić niespodziankę. W niedzielę będzie mecz o wszystko o godzinie 20. Mówiliśmy o tym w czasie reakcji, że podczas oglądania meczu otwarcia w strefie kibica przy hali sportowej przy ulicy Szafera było dużo dymu. To ja postanowiłem ten telefon, który za chwilę Państwo usłyszą, zatytułować Piłka lubi dym.
Dzień dobry, mówi Bożena ze Szczecina. Ja byłam w strefie kibica na meczu i odczułam to na własnej skórze. I nie tylko, że tam można było palić pod tymi parasolami, bo tam nawet się nie można było dostać, tak było ciasno. A tam, gdzie żeśmy po boku stali, wszędzie palili papierosy. I tak człowiek musiał to wdychać, to była strefa palenia, a nie strefa kibica. To jest straszne, przyszłam strasznie śmierdząca do domu i chora.
Przedstawiciele organizatora strefy kibica obiecywali nam w czasie reakcji, że zwrócą uwagę na ten problem i coś być może zrobią. Być może w niedzielę już o godzinie 20 Polska-Kolumbia obejdzie się bez dymu, chociaż wątpię, bo emocje są silne, a jak ktoś pali, to przy takich emocjach aż trudno się powstrzymać. No ale spróbujcie chociaż, drodzy kibice. Miejmy nadzieję, że nie będzie to... Nie, no będzie to mecz o wszystko, ale miejmy nadzieję, że wszystko ugramy w niedzielę i kolejny mecz już będzie na większym luzie, nie będzie to mecz o honor. Przed nami pierwszy dzisiaj gość, pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej. Mam nadzieję, że już mamy połączenie. Dzień dobry pani Joanno, witam serdecznie.
Halo? Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, pani Anno. Zaczniemy od wraku. To temat powracający w czasie reakcji. Jakiś taki dziwny chyba sposób pojawił się, no zresztą już od wielu lat, na pozbywanie się już nieużywanych starych samochodów, które nie nadają się do użytku. Służby miejskie, to jest mail od naszego słuchacza, służby miejskie nie wykazują żadnego zainteresowania zabraniem uciążliwych wraków z parkingów. 25 kwietnia, oj to dawno, zgłosiłem Straży Miejskiej, że przy ulicy Szafera 10 znajduje się wrak samochodu. Dołączyłem zdjęcia. Po kilku tygodniach ponowiłem informację przy braku reakcji. Dołączyłem kolejne zdjęcia. W międzyczasie rozmawiałem z pracownikiem Straży Miejskiej. Potwierdził odebranie zgłoszenia, lecz dowiedziałem się, że należy ustalić właściciela, spróbować go powiadomić i tym podobne. Minęły 2 miesiące i właściciel mógł być ustalony, ponieważ na szybie znajdowały się naklejki. Każda korespondencja już mogła być dostarczona, a wrak zabrany przy ewidentnym braku zainteresowania ze strony właściciela. Następnie zgłosiłem problem do ZBILK, ponieważ ustaliłem, że to ich parking. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi z ich strony i oczywiście brak widocznej reakcji. Nie wiem, czy ten wrak stoi w dalszym ciągu przy ulicy Szafera 10. Pani Joanno?
Tak, stoi i jeszcze postoi przynajmniej przez tydzień. Tak, ja od razu odniosę się do pierwszego zdania, pierwszego akapitu z tej korespondencji. Służby miejskie nie wykazują żadnego zainteresowania zabieraniem uciążliwych wraków z parkingów. Parking to jest miejsce, które nie podlega działaniom Straży Miejskiej, bo zwykle ma swojego zarządcę. I przypominam, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, że wszelkie miejsca, które nie są i ustawie prawo ruchu drogowym, które pozwala nam na odholowanie pojazdów nieużywanych, możemy takie pojazdy odholowywać po wyczerpaniu możliwości dotarcia do właściciela, bo to w pierwszej kolejności na nie spoczywa obowiązek pozbycia się samochodu nieużywanego, dokonania recyklingu tego samochodu, ale jeśli jest to niemożliwe, to faktycznie są miejsca, gdzie Straż Miejska może w majestacie prawa samochody odholować. Mówię tutaj przede wszystkim o drogach publicznych, bądź o miejscach oznaczonych strefą ruchu lub strefą zamieszkania. Ten samochód nie stoi w pasie drogowym, ani żadnych z wymienionych miejsc. Ale to nie znaczy, że Straż Miejska odwróciła głowę i nic nie zrobiła w tym temacie, bo zdajemy sobie sprawę, że pewne podmioty mają nieco mniejsze możliwości ustalenia właściciela niż służby, w tym przypadku Straż Miejska. Próbowaliśmy tego właściciela ustalić, stąd przewlekłość w tym postępowaniu, bo niejako wzięliśmy obowiązki na siebie, żeby faktycznie ten samochód stamtąd zniknął, no i nikł w oczy mieszkańców. Okazuje się, że sytuacja, ja zresztą niejednokrotnie o tym mówiłam, że co samochód to historia, a tu jest historia dosyć smutna, ponieważ ostatni właściciel, mieliśmy niemałą trudność, żeby dotrzeć, siłą rzeczy, no niestety tutaj naturalne przyczyny zgon właściciela spowodował, że było to niemożliwe. Zatem w dalszej kolejności próbowaliśmy poszukać krewnych. Udało nam się dotrzeć do małżonki. Niestety stan jej zdrowia nie pozwala jej na podejmowanie żadnych działań. To są informacje bardzo, bardzo delikatne, bardzo wrażliwe. Nie będę tego wątku przeciągać. Zatem w dalszej kolejności szukaliśmy kogokolwiek, kto mógłby tym pojazdem się zainteresować i go zabrać, dokonać na nim recyklingu ze złomowania. Okazuje się, że faktycznie dotarliśmy do krewnych dalszych, którzy wzięli na siebie ten obowiązek. Dzisiaj nawet strażnicy rozmawiali z bratem, który zamieszkuje poza Szczecinem, w Warszawie, będzie za tydzień w Szczecinie, wziął ten obowiązek na siebie, złożył obietnicę, że samochód zostanie odholowany. To jest dosyć długa historia, ale ja cały czas powtarzam, że obowiązek zezłomowania pojazdu, odholowania pojazdu nieużywanego spoczywa na właścicielu. W przeciwnym razie koszt takiego odholowania ponoszą wszyscy podatnicy, mieszkańcy Szczecina. W tym przypadku jeszcze miejsce, status tego miejsca nie pozwala na dokonanie takowego czynu, zatem ten obowiązek absolutnie spoczywa na właścicielu, a w tym przypadku już na dalszych krewnych, którzy po prostu scedowali na siebie tą odpowiedzialność. No, liczymy na to, że za tydzień ten samochód faktycznie zostanie zabrany po przybyciu tegoż pana do Szczecina.
Dobrze, pani Joanno, teraz przenosimy się w okolice Teatru Polskiego. Taki mail otrzymaliśmy. Nie wiem, może się trochę czepiam, ale jako mieszkaniec okolic Teatru Polskiego powoli mam dość wszelkiego rodzaju eventów w okolicach Wałów Chrobrego oraz Łasztowni. Wczoraj, a właściwie to już było przedwczoraj, w środę 20 czerwca, był już szczyt szczytów. Bodajże o 1 w nocy odbywał się koncert, chyba hip-hopowy. Rozumiem, weekendy, ale w środku tygodnia to już przesada. Proszę o interwencję w tej sprawie. W upalne dni, gdy ciężko wytrzymać w mieszkaniu z zamkniętymi oknami, nie słychać nawet własnych myśli. Z opinii sąsiadów staje się to coraz bardziej uciążliwe. Jeszcze za chwilę przeczytam dalszą część tej informacji, ale może skupmy się na tych eventach uciążliwych w okolicach Wałów Chrobrego.
Pani. Ta informacja, pierwszy raz wchodzę w jej posiadanie, przez pana usta słyszę, nic nie wiem o tej imprezie, niemniej jest jedna zasada. Jeżeli organizator otrzymuje zgodę na organizowanie wszelkiego rodzaju imprez artystycznych, eventów, happeningów, zgromadzeń, to naprawdę Straż Miejska nie ma tutaj absolutnie nic do powiedzenia i nie może z tego tytułu czynić jakichkolwiek zarzutów. Podejrzewam, że w tym momencie było tak samo. Nic na ten temat nie wiem, a do Straży Miejskiej nie wiem, czy wpłynęły nawet jakieś skargi od mieszkańców, bo pierwszy raz słyszę o koncercie hip-hopowym, który odbywał się 20 czerwca w okolicach Wałów Chrobrego.
No dobrze, pani Joanno, trochę była pani zaskoczona tą informacją.
No, bardzo.
Ale jak rozumiem, przyjmuje pani do wiadomości, że taki event wydarzył się. To była środa 20 czerwca, około godziny 1 w nocy. Proszę to sprawdzić, co tam się działo. Czy rzeczywiście tam był jakiś koncert hip-hopowy, przez kogo organizowany i kto wydał na to zgodę. A taka ogólna uwaga. Powiedziała pani, że jeżeli była odpowiednia zgoda, no nie wiem, domyślam się, że jeżeli to gdzieś na terenie należącym do miasta, no to miasto jakąś zgodę wydało. Ale czy taka zgoda na przykład zorganizowanie koncertu muzycznego o 1 w nocy jakby powoduje, że przepisy kodeksu wykroczeń są nie do zastosowania?
Mamy związane ręce,
Trochę to brzmi dziwnie, bo kodeks wykroczeń jest aktem prawnym, a tu się okazuje, że nie wiem, jakiś organ, na przykład gmina albo jeszcze inny, wydaje zgodę na coś i w tym momencie Straż Miejska ma związane ręce, bo nie może wykonać zapisu w kodeksie wykroczeń. Nie rozumiem tego.
Panie redaktorze, tak jest skonstruowany kodeks wykroczeń, że artykuł, którego ewentualnie moglibyśmy pociągnąć do odpowiedzialności organizatora, że nie zachował warunków, nie wiem jakie były w zgodzie wydane warunki na organizację takiego koncertu, ale przyjmując ogólną zasadę, żeby zastosować artykuł 51, paragraf 1, zakłócanie spokoju i porządku publicznego krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem, zakłócanie spokoju czy spoczynku nocnego. Przede wszystkim jesteśmy już nauczeni doświadczeniem, jeśli kierujemy wniosek do sądu, w całym wywodzie sądu przede wszystkim jest podkreślone, że czyn taki musi mieć znamiona wybryku. Trudno tutaj mówić o koncercie, że był to wybryk czyniony ze złośliwości czy z innych pobudek bardzo niskich. Zatem, jeżeli są zgody wydane na organizację imprez w mieście,
to wybryk przestaje być wybrykiem.
To przestaje być wybrykiem, dokładnie tak.
No, niesamowite to jest. Ja rozumiem, że to już nie jest na temat rozmowy między nami. Pan Bartosz do nas zadzwonił.
Nie tworzymy prawa, tak. My je egzekwujemy.
Tak, albo czasami nie egzekwujemy, jeżeli ktoś podpisze się pod tym, że wybryk przestaje być wybrykiem. Pan Bartosz, halo?
Dzień dobry. Ja
witam.
Słucham tej rozmowy. Jestem akurat obok koleżanki, która była na tym koncercie i mówiła, że ten koncert był do 22. Ale to ja nie wiem, ja to tak tylko przy okazji mówię.
Według artykułu 51 kodeksu wykroczeń we fragmentach przytoczonego przez panią Joannę, to w ogóle nie ma znaczenia, o której godzinie to było.
Ale ja jeszcze w innej sprawie w sumie, bo to było przy okazji.
Tak.
W okolicach Wałów Chrobrego, bo ja tam mieszkam, jest domek grabarza w parku Żeromskiego. I co jakiś czas, o godzinie od wieczornych godzin do późnych nocnych, pierwsza, druga, są jakieś koncerty bardzo głośne, na całe jakby osiedle słychać. I to są koncerty typu heavy metalowe, bardzo ciężkie, dzieci nie mogą spać. Ja kiedyś zgłaszałem to, no, co prawda do policji, nie do Straży Miejskiej i usłyszałem taką opinię, że już jadą tam któryś raz z kolei, to jest któryś zgłoszone tej nocy, tego wieczoru, ale oni nic nie mogą zrobić, dlatego że uczestnicy bądź właściciele tego, nie wiem, czy to jest właściciel ktoś tego domku grabarza, czy to jest miasta, czy to jest, czyje to w ogóle jest, by trzeba było się tym zająć, nie wpuszczają na teren tej imprezy, jest to impreza zamknięta i jeżeli nikt ich nie wpuści, czyli policjantów, to oni nie mogą nic zrobić. I mimo, że płot w płot, co i młodzież pije piwo i gra bardzo ciężki metal, wręcz, no nie powiem, dźwięki straszne, satanistyczne nieraz są. Mhm. Powiedziano mi, że oni nie mogą wkroczyć tam i nic zrobić. Ja się pytam, a cisza nocna? Ja mówię, że to nie funkcjonuje, że to, znaczy nie to, że nie funkcjonuje, nie mogą po prostu nic zrobić w tym momencie. Mhm.
I moje pytanie, panie Bartku, mogę panu przerwać i poinformuję pana, bo właścicielem albo dzierżawcą, w każdym razie miasto przekazało ten domek grabarza stowarzyszeniu o bardzo długiej nazwie, której nie pamiętam w całości i nie chcę przekręcić. Wygląda na to, że jest to teren, no, można powiedzieć prywatny, no, w każdym razie należący do jakiejś instytucji formalnie działającej. Czy policja ma prawo wejść w takiej sytuacji, jeżeli nie jest wpuszczana?
Po 22 to rozumiem. Okej, mogą sobie grać, ale chodzi o druga trzecia w nocy.
Ja tak? Rozumiem, ale przytoczony, jeszcze raz powtórzę, ten artykuł 51, paragraf pierwszy, pani Anna mnie słucha, więc może mnie skoryguje, bo zna to na pamięć oczywiście, nie wspomina nic o godzinach, po prostu chodzi o hałas, zakłócanie porządku i tak dalej, i tak dalej. To musi mieć znamiona wybryku. Zatem jeżeli to jest jakaś impreza, która ma jakieś znamiona legalności, to trudno mówić o wybryku i tutaj, jak już z panią Janną skonkludowaliśmy, no jakby piłka jest po stronie ustawodawcy i tego, kto konstruuje przepisy. Nie wiem, jak powinna zareagować policja, nie wiem, co tam się dzieje, czy te eventy w tym domku grabarza, nie wiem, są organizowane na podstawie jakiegoś zezwolenia, jakichś umów i tak dalej. Trzeba by to sprawdzić i zobaczyć. Sprawa, panie Bartku, z przykrością muszę powiedzieć, nie wygląda łatwo. Ale zobaczymy, zainteresujemy się, co dzieje się w domku grabarza. Mogę to obiecywać, zapisałem sobie. Domek grabarza w parku Żeromskiego.
Zobaczymy. Zamierzałam poruszyć ten temat, ale jakoś nie było okazji i czasu. Nie trzeba.
A dziękuję za sygnał, panie Bartku. Dziękuję za sygnał, panie Bartku, o domku grabarza.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Pani Anno...
Ja tak ad vocem, jeśli mogę, do tej sprawy, ponieważ mieliśmy bardzo podobną, wręcz bliźniaczą sprawę, oczywiście nie wymienię tutaj nazwy pewnej instytucji, była to restauracja czy pub, gdzie mieszkańcy przez długi czas borykali się też z hałasem podczas organizowania różnego rodzaju potańcówek, innych, nazwijmy to właśnie, eventów. Sprawę prowadziliśmy bardzo długo. Przegraliśmy tą sprawę, ponieważ w warunkach, które zawarł właściciel i otrzymał koncesję, był zapis, że może tego typu imprezy prowadzić, co nieodmiennie kojarzy się, czy towarzyszy temu hałas. No jeżeli się organizuje jakąś głośną dyskotekę czy koncert, no raczej nie robi się to po cichu.
No właśnie. Pani Anna Wojtach, jeszcze mam jedno pytanie, bo pani Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego już jest przy telefonie, przysłuchuje się naszej rozmowie i czeka. To może ja powitam panią Hannę teraz.
Dzień dobry
pani Hanno. Jeszcze chwilę, dobrze? Bo mam pytanie o falę. Tam jakiś czas temu mówiliśmy, nawet zdjęcia pokazywaliśmy na naszej stronie internetowej, że zaparkowany jest cały chodnik koło domu handlowego Fala, to jest przy Alei Wyzwolenia. Rzeczywiście ze zdjęć wyglądało na to, że matka z dzieckiem w wózku musi wejść na jezdnię tej Alei Wyzwolenia, żeby w ogóle przejść obok fali. Czy Straż Miejska coś zrobiła?
Tak, od razu po otrzymaniu tego zdjęcia mój patrol udał się na miejsce, ale jak to zwykle bywa w takich miejscach jak centra handlowe, pewnie po wykonaniu czy zrobieniu zakupów, czy załatwieniu jakichś spraw kierowcy odjechali. W momencie, kiedy podjechał tam patrol, ten chodnik był uwolniony z tych pojazdów. Niemniej my tą sprawę znamy, ponieważ od czasu do czasu dostajemy właśnie takie zgłoszenia, że to parkowanie niekoniecznie odbywa się zgodnie z prawem. Zatem nawet dzisiaj na odprawie ten temat omówiliśmy, że patrole będą się tam doraźnie zjawiać i przyglądać, żeby takich sytuacji już nie było, jak miałam na zdjęciu, bo faktycznie to absolutnie nie powinno się zdarzyć.
Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej, może w cywilnych ubraniach i w takich samochodach nieoznakowanych
Straż Miejska,
nie mamy prawa.
Nie mamy prawa. To tylko policja prowadzi działania operacyjne Straż Miejska.
Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Witam w czasie reakcji. Pani Hanno, wracamy do zasygnalizowanego tematu jakiś czas temu u nas. Nasz słuchacz napisał do nas, że jego syn, przeczytam fragment tego maila, wracając tramwajem linii numer 7 z Energetyków na Krzekowo, przyjazd o godzinie 17.43, zagapił się i nie wysiadł na przystanku końcowym, który znajduje się na ulicy Żołnierskiej. Po czym tramwaj ruszył na zajezdnię, a młodzieniec został w drugim wagonie. Dawał znaki, prosił, by mu otworzyć. Motorniczy jednak tego nie zrobił. Pytanie moje brzmi, czy motorniczy nie ma obowiązku jednak sprawdzić, czy ktoś nie został w wagonie. Może zasłab i tym podobne. Gdy syn zapytał przed odjazdem w kolejny kurs motorniczego, dlaczego ten nie otworzył mu, mimo że widział, że ktoś został w wagonie, usłyszał, że za głupotę się płaci. Wiemy już, pani Hanno, co tam się wydarzyło, prawda? Bo monitoring jest w tramwaju, w tych tramwajach...
Zresztą była też przeprowadzona, była też przeprowadzona rozmowa z motorniczym, który przyznał się, że rzeczywiście pasażer był w wagonie i może nie tyle był przetrzymywany, chociaż rzeczywiście nie mógł wysiąść przez kilkanaście minut. Nie mogę odnieść się do tego zarzutu, że jakby niegrzecznie odezwał się do tego młodego pasażera, ponieważ tego nie potwierdził motorniczy. Natomiast to rzeczywiście taki incydent miał miejsce. I pasażer musiał kilka minut więcej spędzić w tramwaju niż powinien był. Natomiast jeżeli chodzi o jakby samo zdarzenie, będzie przeprowadzona, w sensie już była przeprowadzona rozmowa taka dyscyplinująca z motorniczym, który, tak jak już mówiłam, ma obowiązek po każdym kursie, jakby po każdej pętli, kółku na tym ostatnim przystanku sprawdzić stan pojazdu i czy nikt się nie znajduje w nim. Natomiast mam takie wytłumaczenie, nie jest powiedziane, że on musi to zrobić od razu. Czasami motorniczowie na przykład, czy kierowcy mają potrzebę fizjologiczną, żeby szybko podejść do toalety na przykład, z której chcą skorzystać, więc robią ten obchód swój po tym tramwaju czy autobusie nie od razu po tym jak się zatrzymają, ponieważ mają na to kilka, czasami kilkanaście minut, w zależności od tego, jak rozkład jazdy jest ułożony. W związku z tym jakby ten motorniczy powinien był sprawdzić ten pojazd. W tym wypadku tego nie zrobił niezwłocznie.
Tego w ogóle.
Nie zrobił tego w ogóle i się do tego przyznał i jakby z tego tytułu też będzie miał...
I tak naprawdę nagranie z monitoringu wskazało, że to nie było kilka minut, tylko kilkanaście.
Tak, natomiast jakby chcę zwrócić uwagę, że taka sytuacja mogłaby się zdarzyć hipotetycznie na takiej sytuacji, w której motorniczy nie zrobiłby tego od razu, bo zrobiłby to kilka minut później. Natomiast jest jeszcze inna historia. Ja przypominam, że motorniczowie nie mają możliwości ani obowiązku, wręcz nie powinni wypuszczać pasażerów w innych miejscach niż przystanki. A ten akurat na tej pętli, czy przy okazji tych ostatnich zjazdów, często bywa tak, że tramwaj zatrzymuje się w miejscu, w którym wysiadanie z takiego pojazdu byłoby dla pasażera po prostu niebezpieczne, a konsekwencje potem wobec jakby, nie wiem, jakichś uszkodzeń ciała na przykład poniósłby również motorniczy. Więc sprawa jakby jest tutaj dwutorowa. Z jednej strony oczywiście motorniczy zawinił, przyznał się do winy, zostaną konsekwencje służbowe wobec niego wyciągnięte. Natomiast z drugiej strony apelujemy do pasażerów, żeby jednak byli uważni, ponieważ nie można wypuszczać ich w innych miejscach niż pozwala na to prawo i przepisy. Tak? No takim miejscem jest oczywiście przystanek, który jest super bezpieczny dla tych pasażerów, a nie ostatnie wyjście z tramwaju gdzieś tam prosto na torowisko, czy w krzaki, czy na wysokości barierki, tak? Jakieś.
No dobrze, w takim razie przyjmujemy te wyjaśnienia. Kilkanaście minut młody człowiek spędził w drugim wagonie. Trzeba jeszcze dodać, że akurat w tym drugim wagonie nie było kamery monitoringu, zatem nagrania z drugiego wagonu nie mamy, mamy tylko z pierwszego i wyraźnie widać, że w ogóle motorniczy nie sprawdził, co dzieje się w tramwaju przez kilkanaście minut, kiedy stał na pętli na Krzekowie w oczekiwaniu na wjazd na peron służący już do odjazdu tramwaju w trasę.
Tak, skorzystał w tym czasie ze swojej przerwy.
Skorzystał ze swojej przerwy, którą całą spędził w tramwaju właśnie.
Pani... No, nie w tramwaju. Znaczy to jest jakby nieistotne, gdzie on spędził tą przerwę, bo on powinien był wykonać swoje obowiązki. Tego nie zrobił, to bez dwóch zdań. Natomiast, no tak jak powiedziałam, no tutaj to była, mam nadzieję, taka incydentalna historia i więcej się nie powtórzy. Motorniczy będzie już dbał
o swoje... A swoją drogą to trzeba by było zobaczyć, jak wygląda konstrukcja tej pętli właśnie na Krzekowie, bo skoro tramwaj zatrzymuje się i czeka na kolejny swój kurs w miejscu, w którym motorniczy nie może otworzyć drzwi, bo jest ogrodzenie i jest żywopłot i jak pani powiedziała, może to być trochę niebezpieczne, a motorniczy przecież bierze pełną odpowiedzialność na siebie za pasażera, którego wypuszcza z tramwaju, to należałoby zobaczyć, czy tam tej pętli nie należy się jakaś przebudowa, modernizacja i wykonanie takich właśnie możliwości, żeby jeszcze przed,
jak najbardziej,
przed wjazdem na peron, że... można było otworzyć bezpiecznie tramwaj i zobaczyć, co się
pamiętajmy,
w nim dzieje.
Pamiętajmy, że ta pętla ma już swoje lata i wiadomo, że infrastruktura na różnych zajezdniach i pętlach wszystkie się zmienia i myślę, że ta też się doczeka takiej przebudowy, jakby co nie zmienia faktu, że motorniczowie swoje obowiązki dopełniają. Takie sytuacje, w której ktoś się zagapi i nie wysiądzie na przystanku końcowym, naprawdę zdarzają się na szczęście bardzo, bardzo rzadko. Ja tutaj sprawdziłam, czy takie incydenty, czy historie, czy skargi podobne z tego tytułu w ostatnim czasie, czy w ostatnich latach były i na szczęście się nie zdarzały, więc mam nadzieję, że nasze rozmowy nie będą opierały się na takich historiach, tylko pewnie innych.
Mhm. Pani Hanno, jeszcze otrzymaliśmy maila, to już jakiś czas temu, razem z odpowiedzią Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Proszę posłuchać. Temat znany naszym słuchaczom doskonale, co jakiś czas pojawia się w czasie reakcji. Bardzo proszę o zajęcie się tematem, albo chociaż próbę wyjaśnienia uciążliwej pani niepełnosprawnej, czyli znanej prawie wszystkim użytkownikom komunikacji miejskiej uciążliwej pasażerki na elektrycznym wózku inwalidzkim, która za główną rozrywkę upatrzyła sobie uprzykrzanie życia kierowcom autobusów, a przez to także pasażerom. Nikt nie wie, o co pani właściwie chodzi. Nikt jej nie robi żadnej krzywdy. Wszyscy starają się pomóc, ale i tak średnio dwa razy dziennie dochodzi z jej strony do jakichś trudnych sytuacji. Żeby nie było, absolutnie nie jestem nietolerancyjny. Koleguję się z kilkoma niepełnosprawnymi osobami, szanuję te osoby i w miarę możliwości pomagam takim osobom, gdy takiej pomocy oczekują. Ale takie bezkarne, skrajnie uciążliwe utrudnianie życia innym ludziom, mającym swoje życie, swoje prace i swoje sprawy, jest po prostu niesprawiedliwe w stosunku do tych pasażerów. Tutaj jest odpowiedź Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, ale właściwie może nie będę jej czytał, bo pani ją pewnie zna, pani Hanno. Co w tej sprawie?
Odpowiedź, to rozumiem, była skarga i ktoś wysłał odpowiedź na skargę, tak? Bo nie rozumiem.
Tak, no, odpowiedź w nawiązaniu do otrzymania e-maila z dnia 6.
Ja odpowiedź, tak? Natomiast odpowiedź na pewno była jedna, ponieważ tak, no jakby nie ma zakazu wpuszczenia tej pasażerki, natomiast ona, tak jak wszyscy inni pasażerowie na wózkach inwalidzkich i w ogóle wszyscy pasażerowie, powinna przestrzegać regulaminów i przepisów, które są ustanowione w komunikacji miejskiej. Najczęściej problemy z tą panią wynikają z tego tytułu, że pani nie chce się przypiąć pasami, pani nie chce się ustawić w odpowiedni sposób, żeby wjechać do autobusu, ani żeby nim podróżować. I jakby z tego tytułu pani często wszczyna jakieś awantury. Za każdym razem wzywany jest nadzór ruchu i policja, która najczęściej panią tylko jakimś upomnieniem tutaj karze, ale ewentualnie przed przyjazdem służb pani po prostu odjeżdża. Jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to uciążliwe. Natomiast z drugiej strony pasażerów na wózkach inwalidzkich jest w Szczecinie bardzo dużo. Jakby i nie chcielibyśmy tutaj też żadnych bardzo takich radykalnych i gwałtownych ruchów wykonywać, żeby z drugiej strony nie uprzykrzyć życia innym pasażerom, którzy również mają problemy.
No rozumiem,
z
ale póki co cały czas problem jest nierozwiązywalny. Sytuacja jest znana. Ja przeczytam fragment tej odpowiedzi Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Zarząd Dróg informuje, że opisane sytuacje są znane tutejszemu zarządowi. Osoba, o której mowa w opinii ZDITM, celowo i świadomie narusza ustalone przepisy i zasady dotyczące przewozu wózków inwalidzkich w pojazdach komunikacji miejskiej, a jej zachowanie wewnątrz pojazdu powoduje lub może powodować zagrożenie bezpieczeństwa innych pasażerów, co wiąże się z odmową przewozu i tak dalej. Później jest wzywana policja i tak w kółko. Wczoraj dostaliśmy właśnie przed chwilą informację, dwa razy interweniowała policja w Zdrojach. I zdjęcia także są na naszej stronie internetowej takiej próby zatrzymania autobusu na Prawobrzeżu. Na Prawobrzeżu. Proszę zobaczyć, jeżeli Państwo chcą, na naszej stronie internetowej. No cóż, Pani Hanno, kończymy ten temat. Oby już nie wracał, ale zobaczymy, jak to będzie. Czujemy się trochę bezradni w takiej sytuacji. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Z nami kolejny dzisiaj gość, pani Julia Poświatowska-Szumiło, rzecznik Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, pani Julio, witam na antenie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Jakiś trochę czekaliśmy z podjęciem tego tematu, bo no, potrzebowaliśmy pani wyjaśnienia. Jakiś czas temu słuchacz zasygnalizował nam i wysłał zdjęcie, i to zdjęcie mogą państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej, anteny, która została zainstalowana na budynku rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego, który znajduje się przy Alei Papieża Jana Pawła II. Budynek, który ma 130 lat, jest zabytkowy, stoi w centralnej części miasta, niedaleko Urzędu Miasta, a więc w bardzo reprezentacyjnym miejscu, okraszony jest właśnie taką anteną. W dodatku jeszcze słuchacz pisze, że kabel łączący tę antenę z odbiornikiem sobie zwisa swobodnie koło instalacji odgromowej. Pani Julio, dokąd ten kabel prowadzi?
Panie redaktorze, no przede wszystkim nie pozostaje mi nic innego jak podziękowanie słuchaczowi za zwrócenie uwagi, bo faktycznie nie wygląda to dobrze. Powiem tak, chociaż od ponad 7 lat przechodzę tamtędy idąc do pracy, sama nie zwróciłam na to uwagi. Natomiast na zdjęciu i potem jak państwo do nas się zwrócili z pytaniem o tę kwestię, faktycznie to nie powinno tak wyglądać. To, co na tę chwilę możemy zrobić, to zostały już zakupione specjalne elementy, które pozwolą na to, żeby tę antenę przenieść w głąb dachu, pewnie mało technicznie się wyraziłam, natomiast nie będzie ona widoczna. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tej instalacji odgromowej, to oczywiście co 5 lat budynek przechodzi takie badanie okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji odgromowej. Takie badanie było przeprowadzone ostatni raz w 2014 roku. I żadnych zaleceń pokontrolnych w tej kwestii, ani w żadnej innej, nie było. A antena jest tam z tego, co udało mi się ustalić, od 2010 roku. Także osoba, która sprawdzała tę instalację odgromową, nie widziała takiego zagrożenia, co oczywiście nie zmienia faktu, że zrobimy wszystko, żeby po prostu ten kabel nie był widoczny.
Mhm. No a dokąd on prowadzi, pani Julio? Bo to jest, musi być bardzo ważna antena, która jest od 2010 roku i nie można jej zlikwidować, tylko zostanie przeniesiona w takie miejsce na dachu, żeby jej nie było widać z ziemi. Tak? Dobrze zrozumiałem?
To dokładnie.
To w takim razie, no jeszcze raz, dokąd ten kabel pani Julio prowadzi?
Kabel prowadzi do odbiornika telewizyjnego, który znajduje się w portierni.
Mhm. Rozumiem.
Portiernia w rektoracie jest całodobowa. Tam pracownicy spędzają dyżury po tych kilka godzin i ten telewizor, czy jest używany, czy nie, trudno mi powiedzieć w trakcie tych godzin, w których przebywam w rektoracie. Nigdy go nawet nie widziałam tak naprawdę. Natomiast no, Kilka lat temu została ta antena zainstalowana i ona po prostu tam jest.
Czyli to nie jest antena, która jakby zasila wszystkie odbiorniki telewizyjne, jakie znajdują się w budynku rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego, tylko ten jeden jedyny w portierni, tak?
Tak, innych odbiorników telewizyjnych nie mamy, ponieważ nie są potrzebne w tym obiekcie.
Tylko w portierni.
Dobrze. Dokładnie.
Dobrze, no zatem niebawem już antena nie będzie widoczna z ziemi, natomiast jeżeli chodzi o ten kabel, on chyba po ścianie jakoś spływa do portierni, więc może dałoby się go jakoś ukryć.
To będzie, tak, oczywiście. To będzie panowie pracownicy techniczni już zrobili wizję lokalną, zakupili te wszystkie elementy, które są niezbędne, by to móc przytwierdzić i to, co mogę obiecać w przeciągu najbliższych dni, zostanie wykonane.
Rozumiem. Pani Julia Poświatowska-Szumiło, rzecznik Uniwersytetu Szczecińskiego, dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiam, życzę miłego dnia i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam również.
Dziękuję również. Teraz przenosimy się do Dąbia. Słuchacz zatelefonował stamtąd właśnie i skarży się na potworny bałagan. Chyba chodzi o okolice ulicy Młyńskiej. Tam nie byłem, ale trochę sprawdzałem, gdzie to może być. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, mam na imię Robert, dzwonię ze Szczecina. Chciałbym się odnieść krytycznie oczywiście, bo niestety miejsca, które znajduje się w Szczecin-Dąbiu pomiędzy Placem Słowiańskim, tam jest park przy Goleniowskiej, przy Placu Słowiańskim, a odcinkiem jak się idzie przez ten park w kierunku tak zwanego Młyna na rzece Płoni i takiej dzikiej plażyczki małej przed tą tamą, przed tym Młynem. Cały ten obszar jest tak zaśmiecony, jest tak brudny, są tam jakieś odpady elektroniczne, butelki, resztki jakieś remontowe. No naprawdę jest tego dużo. To jest dzika plażyczka, która ja pamiętam 12 lat temu. Była bardzo uroczym zakątkiem, bardzo czystym, bo sami mieszkańcy chyba dbali o to. Teraz tam, no niestety, jest brud. Jest po prostu, są resztki jakiegoś jedzenia, butelek, wszystkiego co tylko możliwe. Teren, który naprawdę wołał o pomstę do nieba.
No przede wszystkim dziękujemy za to zgłoszenie. Dzisiaj dzwoniłem i rozmawiałem w tej sprawie z panem Andrzejem Kusem z Zakładu Usług Komunalnych. Sprawdzona zostanie ta sytuacja. Do kogo przede wszystkim należy ten teren? Czy rzeczywiście jest tak, jak pan to opisuje? No zakładamy, że tak. Gdyby jeszcze jakieś zdjęcia pojawiły się stamtąd, to bardzo czekamy. Pojawią się także na naszej stronie internetowej zakładka Czas Reakcji, a strona radioszczecin.pl. Jeżeli państwo, inni mieszkańcy Dąbia, mają jakieś spostrzeżenia na ten temat, to zapraszamy. No oczywiście do tematu powrócimy, jak tylko będziemy mieli informacje z Zakładu o Usług Komunalnych. Czyj to teren i jak tam ta sytuacja wygląda. Teraz nasz kolejny gość, pan Dariusz Krzywda, przewodniczący zarządu osiedla z osiedla Warszów w Świnoujściu. Dzień dobry, panie Dariuszu.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Witam serdecznie. Panie Dariuszu, pył pojawił się na osiedlu Warszów i właśnie w tej sprawie będziemy z panem rozmawiać, prawda?
Pojawił się, to jest takie sformułowanie bardzo lekkie, ponieważ problem z tym pyłem na naszym osiedlu występuje no od wielu lat i ja przypomnę, że kilka miesięcy temu państwo pomagaliście nam w sprawie pyłu i pyłu, w sprawie przeładunków siarki, jakie
tak,
się odbywały.
Mhm.
Natomiast to, z czym mamy największe dolegliwości od zawsze, to jest olbrzymie pylenie, gdzie w mieszkaniach no, wszystko jest tak naprawdę brudne, od tego, co jest na zewnątrz, czyli balkonów, parapetów, okien, przez czarne biurka, podłogi. To jest rzecz, z którą tak naprawdę od wielu miesięcy, od wielu lat nikt nie potrafi sobie poradzić. Natomiast to, co się dzieje w ostatnich kilku tygodni, kilkunastu, no to jest tragedia, bo to jest po prostu codzienna walka ze sprzątaniem wszystkiego, co się w domu znajduje. Nawet poprosiliśmy mieszkańców naszego osiedla, aby przesłali nam zdjęcia i komentarze, w których miejscach na osiedlu występuje pylenie. No i oczywiście w tych mailach, wiadomościach dostaliśmy bardzo dużo lokalizacji z opisami po prostu, że to jest nie do wytrzymania.
Panie Dariuszu, czy te wszystkie zdjęcia nas bardzo by interesowały? Czy te wszystkie zdjęcia, te takie najbardziej może wymowne, moglibyśmy otrzymać od Państwa? Chętnie byśmy to zaprezentowali na naszej stronie internetowej.
Jak najbardziej. Mhm. Część zdjęć my posiadamy, część mamy od mieszkańców. I no z chęcią Państwu pokażemy, żebyście Państwo wiedzieli, z czym my na co dzień żyjemy. Być może za pośrednictwem państwa też uda się w jakiś sposób ten problem spróbować w końcu poruszyć, ponieważ no, za każdym razem dostajemy od strony portu zapewnienia, że tam działają spryskiwacze, chociaż od pracowników portu wiemy całkowicie inne rzeczy. No i kilkanaście dni temu też wystąpiliśmy do miasta z prośbą o wsparcie.
O wsparcie, rozumiem. No mamy odpowiedź miasta, właściwie nie tyle odpowiedź, co pismo skierowane do firmy, która zarządza tym portem, no i jest odpowiedzialna za przeładunki węgla i składowanie tego węgla. Ja przeczytam, to jest pismo skierowane, przekazane przez prezydenta miasta Świnoujście. Na podstawie artykułu z ustawy z dnia i tak dalej, kodeks postępowania administracyjnego, przesyłam zgodnie z kompetencjami w zakresie dotyczącym organu skargę zarządu osiedla Warszów z siedzibą przy ulicy Sosnowej w Świnoujściu. Przedmiotowa skarga w sprawie zapylenia powodowanego przez przeładunki oraz składowanie towarów w porcie handlowym w Świnoujściu wpłynęła do prezydenta miasta Świnoujście dnia 12 czerwca 2018 roku. Z ustaleń organu wynika, że ze strony OT Port w Świnoujściu do tej pory nie zostały podjęte działania ograniczające pylenie. Efektem tego są doniesienia medialne dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu OT Port w Świnoujściu przy ulicy Bunkrowej 1 w zakresie jego negatywnego oddziaływania na stan środowiska oraz przede wszystkim skargi mieszkańców wpływające od około wielu lat do Urzędu Miasta Świnoujście. W skargach podnoszona jest sprawa silnego zapylenia we wskazanym obszarze, jakie ma miejsce szczególnie w okresie suszy lub silnych wiatrów w czasie przeładunków statków. Mając na uwadze dobro mieszkańców oraz uzdrowiskowy charakter miasta, kwestią priorytetową jest wyegzekwowanie od OT Port zastosowania najbezpieczniejszego procesu technologicznego w przeładunkach węgla. Pani Beata Tułodziecka-Terenda, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Świnoujściu jest z nami. Dzień dobry, pani Beato.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Jakie działania może miasto podjąć w tej sprawie?
No niestety wystosować tylko skargi, zbierać skargi od mieszkańców i następnie wystosować pismo do organów władnych. Dlaczego? Ustawodawca wyłączył prezydenta miasta jako organ ochrony środowiska władnego do przeprowadzenia kontroli i nakładania jakichkolwiek nakazów na port, dlatego że leży to na terenie portowym. Organem ochrony środowiska, który jest władny do przeprowadzenia kontroli i nakładania jakich zaleceń, jest wyłącznie marszałek województwa w tym przypadku albo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dlatego też prezydent prosił mieszkańców, bo jestem w samym kontakcie z jednym mieszkańcem, prosiłam o przesłanie jakichś materiałów zdjęciowych i to wszystko zostało przekazane do organów władnych do przeprowadzenia kontroli lub też nałożenia, wyegzekwowania, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, bo wiadomo, że jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, działalność ta gospodarcza musi zamknąć się w granicach portu. Oprócz tego wystosował prezydent miasta pismo do tej samej treści do Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, dlatego że właścicielem terenu dzierżawionego przez OTO Port jest właśnie Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście i czekamy na podjęcie działań ze strony tych organów.
Jakieś odpowiedzi do tej pory państwo uzyskali od tych instytucji?
Znaczy, pismo zostało wystosowane 19 czerwca 2018 roku, więc wiadomo, że jeszcze nie uzyskaliśmy takiej odpowiedzi. Natomiast ten problem już, tak jak nadmienił tutaj mieszkaniec, był poruszany rok temu i wiem, że były kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i został nałożony obowiązek utworzenia tak zwanych kurtyn wodnych, bo zapylenie nie tylko ma miejsce w czasie przeładunku, ale też poprzez składowanie węgla na hałdach. Z automatu, jeżeli jest tak wysoka temperatura, wiadomo, jest wiatr, następuje pylenie. Więc jedynym teraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wskazał, że jedynym taką metodą odpowiednią by było zraszanie. tego, co pan mówił przed chwilą, przedmówca przede mną, wie, że takiego zraszania nie ma. Nie wiem, no my nie możemy przeprowadzić kontroli, więc wystosowaliśmy pisma do organów i mam nadzieję, że
czyli także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, to jest ten adres, pod który się udamy w dalszej kolejności, tak?
Tak, i do Urzędu Marszałkowskiego, tak? Mhm. Bo Urząd Marszałkowski jest władny do przeprowadzenia kontroli.
I tam także będzie...
Jako organ ochrony środowiska może na przykład nałożyć obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego. To jest coś takiego, że właściciel, czyli w tym przypadku Otoport, zobligowany jest do sporządzenia, do przeprowadzenia jakichkolwiek badań i później na podstawie tych badań ustala się, co dalej robić, żeby wyeliminować te nieprawidłowości, jakie występują. A odnośnie pylenia mieliśmy i mamy non-stop tutaj jakieś skargi. Mhm.
W takim razie my także będziemy dzwonili, kontaktowali się z tymi instytucjami, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zresztą już rozmawialiśmy przy okazji tych problemów z przeładunkiem siarki. Teraz ten węgiel to wieloletni problem i tak trochę dziwi mnie to, że nie rozwiązano go raz a dobrze, tylko wraca, zwłaszcza teraz, kiedy, no teraz to może już nie, bo upały się skończyły, no ale były upały, było sucho i to zapylenie duże na osiedlu Warszów. Pan Dariusz Krzywda, przewodniczący Rady Osiedla, był z nami. Panie Dariuszu, ponawiam prośbę o zdjęcia. Pani Beata Tułodziecka-Terenda, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Świnoujściu. Dziękuję Państwu za rozmowę.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.
To wszystko w dzisiejszym czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.